Jestem bardzo wdzięczny, że zaśpiewaliśmy ten hymn dotyczący Królestwa i zobaczymy, że to poselstwo w pewnym sensie ponownie będziemy się wspinać w górę i szczególnie będziemy chcieli zająć się drugą częścią, punktem C, dotyczącym tronu w Królestwie. Gdy śpiewaliśmy, taki werset przyszedł mi na myśl. Myślę, że to jest z Pańskiego serca, dotyczące wszystkich miejsc w Europie. To Mateusza 24:14. Czy któryś z braci mógłby wstać i przeczytać ten wiersz? Mateusza 24:14. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Myślę, że Pan ma pragnienie i brzemię, żeby w każdym kraju w Europie Ewangelia Królestwa była głoszona w pełnej mocy, w pełnej mocy sposób. W każdym kraju więcej ludzi było zbawionych i wprowadzonych do Królestwa. I także zobaczymy to później w naszym codziennym życiu chrześcijańskim. Jesteśmy zaznajomieni z tymi wersetami. Szukajmy wpierw Królestwa Bożego. Dojdziemy do tego, ale chcę zakończyć właśnie tym słowem, z tym, że chcę już na początku wam o tym wspomnieć. Temat tego poselstwa, posłuszeństwo prowadzące do wychwalania, posłuszeństwo prowadzące do wychwalania. To może nie być takie szczęśliwe słowo w naszych uszach, ale bardzo potrzebne. Posłuszeństwo prowadzące do wychwalania. A potem zobaczymy przezwyciężanie Kościoła znajdującego się w stanie degradacji. To jest odzyskany Kościół, który upadł. Znalazł się w stanie degradacji. Zobaczymy pod koniec znowu słowo skierowane do zwyciężających świętych. Jest wspaniałe. Będzie to dla nas motywacją, dla wielu z nas. Ale w taki spokojny sposób chcemy przyjrzeć się jeszcze jednemu aspektowi wychwalania, posłuszeństwo prowadzące do wychwalania. Więc znajdujemy się w sytuacji, w której tak naprawdę w pełni nie jesteśmy posłuszni Panu, żeby naprawdę oddać Mu chwałę. Mimo już wychwalamy Go pośród różnych sytuacji, jest to jednak taka rzecz, w której musimy najpierw być posłuszni Panu. I gdy będziemy posłuszni, to poprowadzi nas do wychwalania Go. Więc popatrzmy na podpunkty. Może nie będą takie wprowadzające nas w radosny nastrój, ale to jest bardzo ważne, to są bardzo ważne punkty. Nasze problemy dzielą się na dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria to problemy wynikające z otoczenia i spraw wokół nas. Sposobem na przezwyciężenie takich problemów jest wychwalanie. Są te problemy. Nie wiemy, co zrobić. Nie próbujmy dowiedzieć się, co zrobić. Po prostu oddajmy chwałę Panu. Punkt drugi. Druga kategoria to problemy w nas samych. Gdy przeżywamy wielkie osobiste trudności i ogromną niesprawiedliwość, nie jest to czas na modlitwę. lecz na wychwalanie. Gdy nas atakują w taki sposób, krytykowani jesteśmy. Nie próbujmy się obraniać. Naszą odpowiedzią powinno być wychwalanie. Ponieważ za kulisami kryje się wróg, ale zostanie pokonany ponownie. Punkt B. Zwycięstwo przychodzi wtedy, gdy pochylamy głowę i wychwalamy Pana. Chcemy odnieść zwycięstwo faktycznie. Nie wiem, czy za każdym razem musimy jakoś tak fizycznie pochylać głowę. To nie jest złe, ale w naszej istocie po prostu jesteśmy uniżeni. I ponownie naszą odpowiedzią jest wychwalanie Pana za Jego zwycięstwo. Gdy będziemy Go wychwalali, nasz duch wzniesie się ponad nasze problemy. O, to będzie coś wspaniałego dla każdego z nas, wszystkich nas. Gdy chwalimy Pana, wtedy nasz duch będzie po prostu wystartuje. Będzie wznosił się ponad wszystkie nasze problemy. Wciąż będą problemy, ale my będziemy wznosić się wysoko ponad nimi. I to naprawdę zawstydzi wroga. Życie chrześcijańskie wznosi się poprzez wychwalanie. Wychwalać to wznosić się ponad wszystko, by dotknąć Pana. Taką właśnie drogą kroczył nasz Pan Jezus, gdy przebywał na ziemi. My również powinniśmy podążać tą samą drogą. Więc wracamy do punktu E. Wychwalać to wznosić się ponad wszystko. Wszystko, by dotknąć Pana. Jesteśmy wyżej niż wszystko i cokolwiek. Punkt F. Gdy wychwalamy, znajdujemy się ponad próbami. Im bardziej inni starają się nas stłamsić, tym bardziej powinniśmy powstawać przed Panem i mówić: dziękuję Ci i Cię wychwalam. Nic nie czyni dziecka Bożego w pełni ukształtowanym i dojrzałym tak, jak ofiary chwały. Więc nie jedynie wychwalanie. Nic nie potrafi bardziej ukształtować dziecka Bożego jak ofiara chwały. Więc w tej sytuacji ma miejsce składanie ofiary. W sytuacji, gdy niewiele się zmienia, ale my wychwalamy Pana. Wychwalanie poprzedza zrozumienie. To jest bardzo praktyczny punkt. Nie próbujmy zrozumieć wszystkiego, zanim przejdziemy dalej. Teraz mam pełne zrozumienie tego, więc teraz mogę modlić się i oddać Panu chwałę. Chwała Panu, chwała Panu. W taki płytki sposób. Chcemy oddawać Panu chwałę niezależnie od tego, czy rozumiemy, czy nie, co się dzieje. W Psalmie 50:23 Bóg mówi: kto ofiaruje dziękczynienie, oddaje mi chwałę. W wersecie tym słowo dziękczynienie można również przetłumaczyć jako wychwalanie. punkt trzeci. To bardzo taki czuły punkt, pełen czułości. Pan czeka na nasze wychwalanie. W przypadku niektórych z nas czeka bardzo długo, ale ma dobrą, jest naprawdę cierpliwy. Ale gdy zaczynamy wychwalać, Pan, który czekał na naszą chwałę, odpowie nam we wspaniały sposób w naszej istocie. Po prostu będziemy doceniać to, że jest Bogiem, który wyczekuje. I wielu z was wie, że w tym życiu chrześcijańskim, także teraz niektórzy z was czekacie. Wiecie, że Pan musi czegoś dokończyć w tym czy w tamtej sprawie. I że będzie ten aspekt życia chrześcijańskiego, czekania, oczekiwania, wyczekiwania. Niektórzy z nas wyczekują już nie kilka lat, ale od dziesiątków lat. To jest aspekt trójjedynego Boga. Pewnego dnia wszystkie modlitwy i dzieła, całe prorokowanie i trud się skończą. Ale nasze wychwalanie będzie w tym dniu większe niż dzisiaj. Więc nie próbujmy zorientować się, czy to będzie w wieku przyszłym. Na pewno w tym okresie będzie to coś dużo wyższego niż w tej chwili. Dużo większe niż to, co doświadczamy dzisiaj. Szósty punkt, wychwalanie będzie trwało wiele lat? Wychwalanie będzie trwało na wieczność. Nigdy nie ustanie. Na wieczność. Nigdy nie ustanie. Im większe mamy poznanie, tym wspanialsze będzie nasze wychwalanie. Jeśli wierzymy, będziemy wychwalali. To wiąże się z poprzednim poselstwem. Nasza wiara się rozwija. Jeżeli wiemy, wierzymy, będziemy wychwalać. Jeśli będziemy wierzyli w to słowo, że Pan przychodzi, będziemy chwalić Pana za to. Nasze wychwalanie jest Bożą chwałą. Wychwalać to otaczać Boga chwałą. Myślę, że odnośnie tego punktu wielu z nas ma takie głębokie odczucie. Miliony ludzi dzień po dniu wypowiadają niegodziwe słowa związane z Bogiem, dotyczące Boga. Są źli na coś, chcą wyrazić swój gniew i mówią coś na Boga. Ostatecznie miliardy ludzi przez wieki robiło coś takiego, ale teraz jest grono świętych na ziemi, którzy będą wychwalać Pana. Będziemy Go wychwalać. Nasze wychwalanie jest Bożą chwałą. Wychwalać to otaczać Boga chwałą. Więc mam nadzieję, że to także będzie częścią naszej istoty. To, że jest wiele powodów dzisiejszego Dnia Pańskiego, żeby oddawać Bogu chwałę. To jest stół pański, to nie dla nas coś, jakiś czas, żebyśmy teraz modlili się o nasze problemy, potrzeby i sytuacje. Jesteśmy tu po to, żeby oddawać Panu chwałę i otoczyć Go chwałą. Oby Bóg otrzymywał obfitość pochwał od swoich dzieci. Więc ponownie to kolejne spojrzenie na kwestię wychwalania. A teraz przechodzimy do kościoła, który został odzyskany, ale upadł w degradację. Punkt A i B są potrzebne, żebyśmy mieli właściwe zrozumienie. Podzielę się czymś, co mogli niektórzy z Was już słyszeć wcześniej, gdy proszę Pana, pomóż mi zrozumieć coś. Z każdego poranka w Dzień Pański w latach 80. w Anaheim na przykład zapytałem brata Lee, dlaczego tak jest, bracie Lee, gdy siedzę tutaj, bardzo się to mi kojarzy z takim spotkaniem w kościele prezbiteriańskim. A naprawdę byliśmy w odzyskanym kościołu, ale pewne aspekty religijnych praktyk z różnych miejsc, w taki ukryty sposób prześlizgiwały się. Nasza pozycja jest właściwa, ale stan, w jakim byliśmy, był bardzo zbliżony do denominacji. Więc to wskazuje na degradację właśnie. I musimy przypatrzeć się temu bardzo bezpośrednio. Nie w subiektywny sposób, ale musimy zrozumieć fakty tutaj podane. A to pozwoli nam dojść do tego, co jest szczytem tego brzemienia w poselstwie dotyczącego tronu i królestwa. Ale najpierw musimy przejść przez te punkty, żeby dojść do tego brzemienia. Istnieje różnica między porażkami Kościoła a jego degradacją. Zasadniczo porażki nie są zbyt poważne. Podczas gdy porażki w Kościele nie są aż tak zasadnicze, gdy degradacja Kościoła jest więcej niż zasadnicza, ponieważ odcina korzeń życia, codzienności i wzrostu Kościoła. Naprawdę to ma miejsce. W wielu miejscach. Przychodzą mi na myśl bracia, święci, którzy starali się przezwyciężać to dzięki wzrostowi w życiu, ale w danym miejscu korzeń życia został odcięty. Miesiąc po miesiącu, rok po roku. Wiemy, jak będzie wyglądać stół pański w taki zwykły sposób. I będzie się to różniło od przychodzenia na stół pański gdy nasza istota jest po prostu wypełniona doświadczeniami Chrystusa i przychodzimy na stół Pański, by dziękować Mu, by chwalić Go, by wyrażać Go. Wewnątrz zdegradowanego Kościoła może być spotkania Kościoła mogą być bardziej religijne niż gdziekolwiek indziej. Degradacja nie tylko prowadzi do wykroczeń, lecz także odcina korzeń drzewa Kościoła. Drzewo tutaj to z pewnością drzewo życia, ale gdy wspominam o drzewie życia, myślę, że wszyscy mamy właściwe zrozumienie dwóch drzew. Drzewa życia i drzewa poznania dobra i zła. Brat Nee podzielił się, wypowiedział takie niesamowite poselstwo na ten temat, ponieważ zdał sobie sprawę, że tak wielu świętych żyje korzystając z innego drzewa, drzewa poznania dobra i zła, właściwe, niewłaściwe. Chcą być właściwymi wierzącymi. Zastanawiamy się, dlaczego ludzie się sprzeczają ze sobą. Sprzeczamy się, ponieważ jesteśmy przekonani, że mamy rację. Nie wiem, ilu z nas słyszało coś takiego, przepraszam, nie miałem racji, wybacz mi. Nie, najczęściej jest tak, że ja mam rację, a ty nie masz racji. Gdy coś takiego ma miejsce, wkracza śmierć. Ponieważ wciąż żyjemy według w sferze tego, co właściwe i niewłaściwe, a nie w sferze samego Boga, który jest życiem. Więc rozważmy to osobiście w swoim codziennym życiu, na podstawie którego drzewa żyjemy. Czy według drzewa życia, czy też według tego, co właściwe i niewłaściwe. Powiedzmy, jesteś żonaty, mężatką. Gdy zaczyna się jakaś dyskusja między małżonkami, czy nie zaczynamy się kłócić dlatego, że ja mam rację, a on nie? I gdy pozwolimy, żeby to trwało, o, jesteśmy w tym. Ale w tym wypadku mąż, brat, bracie, potrzebujesz być tym, który obierze właściwe przywództwo i nawet gdy pojawi się jakaś kwestia, gdy zdajesz sobie sprawę, że to jest w sferze dobra i zła, decydujesz, nie odpowiem według tego. Moja odpowiedź musi być zgodna z drzewem życia. Nie według drzewa poznania dobra i zła. Łatwo jest zrozumieć to. Ale tak naprawdę zastosować to, żyć w ten sposób. Czasami coś musi się wydarzyć doświadczalnie w Twojej istocie. Co to jest? Muszę po prostu podziękować Bogu za Jego dobroć i mądrość. Wciąż byłem, gdy byłem wciąż młodym bratem w kościele, może 2 lata byłem wtedy w życiu kościoła, modliłem się pewnym słowem. I Pan odcinał źródło mojej istoty. Ponieważ w naszej istocie coś musiało zostać odcięte i ostatecznie drzewo poznania dobra i zła przestało być źródłem mojego codziennego życia, ale życie według drzewa życia. I gdy to ma miejsce, wtedy nasza odpowiedź na różnego rodzaju sytuacje jest inna. Po prostu nie jesteśmy w stanie kłócić się, debatować, toczyć dysput, bo to oznacza, że próbujemy udowodnić, że mamy rację, a inni się nie mylą. Więc jest to wyzwanie dla nas. Gdy to coś takiego ma miejsce, kusi nas to, żeby wyjść z naszego ducha i wejść w naszą myśli. Czasami nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic. Czasami odpowiadamy w zupełnie inny sposób, niż byśmy zwykle odpowiedzieli. Więc teraz część B. Musimy tutaj zobaczyć te różne aspekty degradacji. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jaka jest nasza sytuacja. Jak lekarz może nam jedynie pomóc wtedy, kiedy zrozumiemy, o co chodzi, co jest źródłem, co jest naturą tego, jakiego rodzaju teraz terapię trzeba zastosować. On nie ocenia cię, ale musisz zrozumieć swoją sytuację, żeby zgodzić się, a on, żeby mógł wykonać swoją część. Pierwszym elementem degradacji Kościoła jest hierarchia. Jestem wyższy od ciebie. Zapytam was, zadam wam pytanie. Nie musicie odpowiadać na głos. W waszym miejscowym kościole są bracia, którzy są albo starszymi, albo wiodącymi braćmi. Jest to coś normalnego. A czy są wyżsi niż wy? Nie jesteś starszym. Czy są na wyższym poziomie? Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mają tę funkcję. Ale nie ma żadnej hierarchii, nie są ponad wami. Nie powinniśmy myśleć sobie, o, jestem tu na tronie. Lepiej uważaj, w jaki sposób zwracasz się do mnie. Mam władzę. Jeżeli naprawdę jesteś starszym, twoją główną funkcją jest pasienie świętych. Pasienie ich. Troszczenie się o nich. Pełną troski, wszechobejmującą troską. Tak. Drugim elementem degradacji Kościoła jest związek ze światem. Coś ma miejsce, coś się dzieje pośród nas. Coś dzieje się w świecie. I w jaki sposób się to zaczyna wiązać z nami? Punkt trzeci. Trzecim elementem degradacji Kościoła są bożki. Może nie będziemy widzieć widocznych bożków, ale będzie coś, co bardzo cenimy, ponad to, jak powinniśmy to cenić. Czwartym elementem degradacji Kościoła jest niepozwalanie Bogu, by przemawiał. Pamiętam, wciąż byłem bardzo młodym wierzącym. Pewnego dnia Pańskiego człowiek w średnim wieku był takim głosicielem słowa, jakimś kaznodzieją. Wstał. Ale nie pozwalał Bogu mówić. Raczej on chciał mówić. No oczywiście nie powiedział tak, że Bóg nie będzie teraz mówił, ja będę mówił, ale jego osoba tak świadczyła o tym. Więc to kolejna oznaka degradacji. Niepozwalanie Bogu przemawiać. Nie wiem jak. W jaki sposób wersety z drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia zostaną zastosowane, ale Pan mówi do posłańców kościołów. I pod koniec Objawienia 1, werset 20, gwiazda oznacza kogoś, kto usługuje w taki sposób. I Pan mówi do posłańców Kościoła. Ale wciąż zastanawiam się, czy kościoły tak naprawdę wiedzą, znają sytuację, w jakiej się ten dany kościół znajduje, potrzeby. Przeczytajmy drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia. Bóg, Pan jest bardzo bezpośredni i mówi do posłańca Kościoła. I wie dokładnie potrzebę, sytuację, w jakiej znajduje się dany Kościół. I nie mogę za bardzo w szczegóły wejść, ale wielu z was słyszało o tym z mojego dzielenia. Brat Lee, zanim odszedł do Pana, powiedział: Ron, po prostu funkcjonuj jako jako gwiazda, jako posłaniec. Więc pewnego razu, gdy poproszono mnie, żebym przemawiał do kościoła przez 15 minut i przyniosłem tę sprawę do Pana, co powinienem powiedzieć kościołowi? Musiałem być posłuszny temu, o czym powiedział mi brat Lee, funkcjonować w taki sposób. I jedyną rzeczą, którą mogłem zrobić, co spowodowało problem dla mnie, ponieważ ten aspekt, jeszcze inny aspekt kościoła, w którym jesteśmy, potrzebuje rozwinięcia. To no, po prostu w takiej sytuacji się znajdujemy i gdy mówimy o tym, nie jest to tak łatwe. A stwierdziłem, nie powiem wam, jaka jest sytuacja, ponieważ nie ma otwartości, żeby tak naprawdę przyjąć od samego Pana to słowo. Ale popatrzcie na tych 7 miejsc. W każdym z nich jest wezwanie do tego, by zwyciężać. Dlatego przezwyciężać potrzeba nawet w tym autentycznym kościele. Więc to bardzo poważna sprawa, bardzo wielka potrzeba. Piątym elementem degradacji kościoła są podziały. Nie takie podziały jak tego rodzaju grupa, a tu inna denominacja. Nie, po prostu jeżeli chodzi o relacje, jakie panują wewnątrz kościoła, są podziały. Jest jakaś grupka. W latach 90. była, to nie było w Anaheim, a może w Anaheim, nie wiem. Była jedna siostra, która była niczym królowa. Postrzegano ją przez wiele sióstr. Wiele sióstr postrzegało ją jako królową. I brat Lee przeprowadzał konferencję z kościołem, gdzie to miało miejsce. I gdy przemawiał, ujrzał tę siostrę królową i najbliższe jej i kolejne, i mu przemówił bezpośrednio do nich. Poprosił ich, żeby już nigdy więcej na spotkaniu nie siadały w taki sposób. Były podziały, bo niektóre siostry nie mogły uczestniczyć w tej grupie, ponieważ nie doceniacie królowej. Co się wydarzyło z królową i z tymi wszystkimi, którzy podążały za nią? Podczas gdy miał miejsce pierwszy bunt w roku 1978, 50 z nich opuściło Kościół, opuściło Pańskie odzyskiwanie. Tylko Pan wie, w jakim znajdują się dzisiaj stanie. Ale miały pewne poznanie dotyczące Bożej ekonomii. I gdy staną przed Trybunałem Sędziowskim Chrystusa, będą musiały przejść przez sąd dużo silniejszy niż zwykli wierzący w denominacjach, którzy będą mogli powiedzieć, że nigdy o tym nie słyszałem. To bardzo poważna sprawa. To było w odzyskanym kościele, ale odbywało się. I nie przesadzam. Jedna z sióstr bardzo blisko tej królowej powiedziała: my tak doświadczyliśmy wiele rzeczy, których nawet współpracownicy nie doświadczali, bo wy macie objawienie. Ja i mamy doświadczenie, które teraz potrzebujemy przekazać wszystkim. Gdy zostaniemy pochwycone, spiszemy to, będziecie mogli przeczytać o tym, co się wydarzy. To jest część szatańskiego, ukrytego podejścia, żeby dokonać zniszczenia odzyskanego Kościoła, żeby był podział w Kościele. Szóstym elementem degradacji Kościoła jest organizacja służąca ujednoliceniu. Można powiedzieć, ja jestem dość dobry w czymś, więc zorganizujemy coś jak w firmie jakiejś w świecie. Dobra, teraz przechodzimy do ostatniego punktu. W tej części możemy przejść dalej, ale musimy wiedzieć, co się dzieje, co ma miejsce w tym zdegradowanym kościele. Siódmym elementem degradacji Kościoła jest zawłaszczenie zwierzchnictwa Chrystusa i naruszenie władzy Ducha Świętego. To coś bardzo, bardzo poważnego. Władza. Pod koniec listopada odbędzie się konferencja w czasie Święta Dziękczynienia. Poselstwo szóste dotyczyć będzie uporania się z tą właśnie kwestią władzy. Jest to kwestia, co do której wszyscy z nas potrzebują mieć właściwe zrozumienie. I podzielę się z wami wskazówką, co, co się będzie działo i o czym będziemy mówić. Tylko Bóg ma władzę. Tylko Bóg. Ale czytamy pod koniec Ewangelii Mateusza, rozdział 28. Zmartwychwstały Chrystus spotyka się z usługującymi i mówi: dana jest mi władza, wszelka władza, w niebie i na ziemi. I mówię bezpośrednio do braci, którzy niosą odpowiedzialność. Mam nadzieję, że macie krystaliczną jasność co do tego. Nie macie żadnej władzy. I nigdy nie będziecie jej mieli. To, co Pan może i uczyni, jeżeli będzie miał takie pragnienie, to chcę, żeby moja władza przepływała przez was w tej sytuacji. Ale musicie zdać sobie sprawę, że nie jesteście osobą posiadającą władzę, ale jesteście, szczerze, nie usługującymi tylko, jak w Księdze Objawienia, ale jesteście niewolnikami. Przy okazji, ten werset w Księdze Objawienia i zdaję sobie sprawę z tego, że ci, którzy przeżyli taką historię, tylko oni wiedzą. To jest bardzo szczególne cierpienie. Ale w taki pozytywny sposób wszyscy usługujemy Panu właśnie w ten sposób. Więc władza musi płynąć. Wpływać do każdego z nas. Nie chcę powiedzieć za dużo, ale podzielę się jeszcze troszkę. Muszę po prostu dziękować Panu za Jego mądrość. To było w czerwcu 1966 roku. Przyszedłem do Pańskiego Odzyskiwania w październiku 1966 roku. Ale byłem dość aktywnym pośród pewnego grona świętych i wspomniałem im, gdy nauczałem ich i gdy pomyślałem później o tym, pewna siostra, dużo starsza ode mnie, mimo że tak bardzo jej pomogłem wcześniej, ona mi powiedziała: Ron, popełniasz wielki błąd, bo nie masz władzy, tylko Bóg ma władzę. I brat, z którym współpracowałem, starszy i bardziej doświadczony ode mnie, powiedział to samo mi. I jestem tak wdzięczny Panu, że osądził mnie i miałem sposobność, by się nawrócić z tego. Więc gdy przyszedłem do Pańskiego Odzyskiwania, nie dotykałem już kwestii władzy i nie próbowałem mieć jakiś dział we władzy. To dlatego skupiam się na tym przez tak dłuższy troszkę czas, przez chwilkę dłużej. Mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę z tego, że tylko trójjedyny Bóg ma władzę i zmartwychwstały Chrystus, który usługuje Bogu Ojcu, dał wszelką władzę nam. I musimy znać Chrystusa w szczególny sposób. I to nie jest coś, co dzieje się na co dzień, ale będzie taka będą takie pewne momenty w naszym życiu, które zmienią całe nasze życie, dokonają gruntownej zmiany i zdamy sobie sprawę. Bóg tutaj zadziałał zgodnie ze swoją władzą. I powiedziałbym, Boże, szczerze poddaję się Tobie, jestem Tobie posłuszny, poddaję się Twojej władzy. A gdy poddajemy się Jego władzy, jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu, w którym możemy się znajdować. Ponieważ wróg, demony próbują nas atakować. Ale moc kryjąca się za władzą Trójjedynego Boga rozprawi się z wrogiem natychmiast. Teraz przejdziemy zatem do głównego brzemienia tego poselstwa. I przyjrzymy się tym punktom. W Księdze Objawienia 3:21 Pan mówi: ten, kto zwycięża, jemu dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Nie użyte jest tu słowo królestwo jeszcze, ale zbliżamy się do Niego. Tutaj widzimy tron. I to może dać nam światło. Gdybyście przeczytali Objawienia 4 i 5 rozdział, to naprawdę pomoże wam zrozumieć bardziej i bardziej, czym jest tron. Panu dana jest władza w niebie i na ziemi i siedzi, jak powiedział, z Jego Ojcem na Jego tronie. I Pan czyni to jasnym tutaj. Ten, kto zwycięża, jemu dam zasiąść ze mną na moim tronie. Innymi słowy, przez 1000 lat, gdy Pan umieści każdego z nas, by współsprawować z Nim władzę, ale w duchowym zrozumieniu, gdy siedzę z Panem, siedzę w taki sposób z Nim na tronie, na Jego tronie. Co za pozycja, że możemy być, ale nie w tym wieku. Teraz 8 punktów, które pokazują nam w szczegółowy sposób, co się z tym wiąże. Zasiadanie z Panem na Jego tronie będzie nagrodą dla zwycięzcy, aby mógł on uczestniczyć w Pańskiej władzy w nadchodzącym 1000-letnim królestwie. To wspaniały dar. Siedzieć, zasiadać z Panem na Jego tronie. Tak jakbym powiedział Tobie, usiądź tutaj ze mną. I razem będziemy władali ziemią. To będzie nagroda dla zwycięzcy. Nie dar, ale nagroda. Aby mógł on uczestniczyć w Pańskiej władzy. Do Pana należy władza. ale my mamy udział w Pańskiej władzy, w nadchodzącym tysiącletnim królestwie. Więc gdy się tego uczymy i żyjemy poddani władzy we wszystkich tych aspektach, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy szkoleni, uczeni, by uzyskać dar, który wykracza poza wszelkie nasze zrozumienie i będziemy mogli zasiąść wraz z Panem na Jego tronie. I nie tylko tam siedzieć, ale uczestniczyć w Jego władzy. Więc pewne części ziemi będą dane Ci pod władzę. I będziesz uczestniczył w Bożej władzy, w Pańskiej władzy. Boża władza będzie zastosowana wobec Ciebie. I przez Ciebie do tego miejsca, w którym będziesz. Taka myśl mi przyszła jako ilustracja, ponieważ w 97% tak po ludzku jestem, składam się z części fińskich i po angielsku to bardzo ładnie brzmi, że jestem skończony, finish, ale Finowie są naprawdę silnymi ludźmi. Nawet gdy wzmagają się, walczą przeciwko potężnemu krajowi wewnątrz, nigdy ich nie pokonamy. Niektórzy będą mieli władzę nad tymi ludźmi na ziemi. Gdy będziemy się spotykać się w Nowej Jerozolimie, nie wiem, czy będziemy mogli mieć taką społeczność, zobaczymy, ale wspominać na przykład, że coś takiego się wydarzyło w Niemczech albo gdzie indziej. Oznacza to, że zwycięzcy będą współkrólami wraz z Chrystusem i będą rządzili całą ziemią. Co za dar dla zwyciężających świętych. Będziemy współkrólami. Mężczyźni i kobiety, nie królowe, ale współkrólowie. Bracia, będziemy mieli innego rodzaju istotę. I Chrystus będzie królował nad całą ziemią. A my będziemy wołać do Pana albo mieć społeczność z Nim. Panie, jeżeli mamy być współkrólami rządzącymi całą ziemią, Panie, w każdym kraju, w Północnej Ameryce, w Południowej Ameryce, w Afryce, w każdym miejscu, Panie, ustanów, zwyciężających świętych w każdym kraju, w każdej narodzie, by byli wyszkoleni i stali się współkrólami w tej części ziemi przez 1000 lat. Trzy. Wszystkie obietnice złożone w 7 listach z Księgi Objawienia w rozdziałach od 2 do 3 dotyczą nadchodzącego Królestwa. Więc jeżeli macie odczucie i macie możliwość, czas, przeczytajcie te dwa rozdziały ponownie. Z tym, mając to na względzie, nadchodzące, mając na względzie nadchodzące królestwo. I coraz bardziej to będzie, będziemy mieli coraz większe doświadczenie w tym i świadomość tego, że na całej ziemi są rządy, potrzebne są rządy w każdym kraju, ale gdy Chrystus przyjdzie ze swoją żoną, będziemy współkrólami na ziemi i potrzeba będzie, żeby to królestwo wyrażone zostało w każdym kraju. Ludzkie rządy zakończą się. Nie będzie już wyborów w listopadzie, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I wątpię. Nie wiem, czy będzie jeden współkrólujący nad całym stałym nad całym Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem, czy będzie ktoś, kto będzie nad Florydą. Ja tam, mi tam jest ciężko, za gorąco. Musimy przeczytać jeszcze raz tych siedem listów, mając na względzie właśnie nadchodzące królestwo. Czwarty punkt. Każde negatywne słowo dotyczące straty lub cierpienia odnosi się do utraty czegoś w nadchodzącym królestwie. A każde pozytywne słowo dotyczące zysku lub radowania się odnosi się do radowania się Chrystusem jako naszym szczególnym działem w wieku Królestwa. Musimy się przyjrzeć temu zdaniu, bo to jest złożone takie zdanie. Każde negatywne słowo dotyczące straty lub cierpienia odnosi się do utraty czegoś w nadchodzącym Królestwie. A każde pozytywne słowo dotyczące zysku lub radowania się odnosi się do radowania się Chrystusem jako naszym szczególnym działem w wieku Królestwa. Radowanie się Chrystusem. Będziemy mieli szczególny dział radowania się Chrystusem w wieku Królestwa, przez 1000 lat. Nasze królowanie będzie miało źródło w radowaniu się Chrystusem. 5. Musimy mieć wgląd w te obietnice, aby właściwie je rozumieć. Po prostu musimy prosić Pana, żeby dał nam taki wgląd. Zgodnie z tym, co powiedział brat Lee, musimy mieć wgląd. Musimy mieć wgląd, żeby zrozumieć te obietnice we właściwy sposób. I Pan daje obietnice. I gdy daje nam, możemy jej ufać, ale z naszej strony musimy mieć to wewnętrzne odczucie, że to, co obiecuje, On obiecuje, w pełni muszę temu ufać. Dlatego musimy być chętni zapłacić cenę w tym wieku, by wytrwać w wszystko to, co jest niezbędne w tym wieku, ponieważ wierzymy w obietnicę, którą Pan powiedział, że będziesz królował wraz ze mną przez 1000 lat. Ponieważ możemy powiedzieć, Panie, nie chcę niczego dla siebie samego w tym wieku. Jestem po prostu członkiem, jestem członkiem w Twoim ciele. Jestem częścią Twojej oblubienicy, ale tak, spoglądam. Dzięki wierze, którą wstrzyknąłeś we mnie, że my, ja wraz z innymi wierzącymi będziemy współkrólami. Twoje obietnice są doskonałe. Po prostu wierzymy Twojej obietnicy. Wszyscy byli, bardzo nas to dotyka głęboko, gdy ktoś złożył nam obietnicę, a potem coś się wydarzyło, było to bardzo bolesne i w rezultacie nie ufamy już nikomu, kto obiecuje nam coś. Ale jeżeli chodzi o Pana, możemy w pełni Mu zaufać. Panie, wierzę szczerze, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Panie, cokolwiek musisz uczynić wobec mnie, czy ze mną, czy poprzez mnie, w każdym z nas, oby każdy z nas mógł powiedzieć, Panie, po prostu oddaję się Tobie w tym wieku i ufam Twojej obietnicy, że będziemy będę współkrólem w Twoim nadchodzącym królestwie. Co do zasady, punkt 6, co do zasady, obietnice te możemy stosować również dzisiaj. I już teraz możemy cieszyć się ich przedsmakiem. Przedsmakiem. Będzie, to oznacza, że w nadchodzącym wieku będzie pełny smak. Pan dzisiaj daje nam taki malutki przedsmak. I zdajemy sobie sprawę, o, przez 1000 lat coś takiego. A ja na razie tylko miałem mały przedsmak. Więc o to chodzi przy tym przedsmaku. Te zasady możemy je stosować również dzisiaj. Teraz Boże zasady są stosowane wobec każdego z nas, wszystkich nas. Jeżeli będziemy iść po tej drodze w ten sposób, będziecie otwartymi naczyniami na mnie, mówi Pan, pozwalać mi wbudować siebie w nas, w Ciebie, w głębiny Twojej istoty i prowadzić się krok po kroku do czwartego etapu doświadczenia życia. Jeżeli będziesz gotowy na wszelkie sposoby w odpowiednim czasie na ziemi, wtedy będziesz mógł w pełni zaufać i dam Ci to błogosławieństwo i będziesz współkrólem. Ale ja, nie Pan, ja bym zasugerował, poprośmy Go. Gdy będzie nam przyjdzie na myśl, lepiej, żeby poprosić o to, czy o to miejsce, czy tamto miejsce, może lepiej po prostu poprośmy o to, gdzie jesteśmy. Cieszę się ze wszystkich świętych, z którymi jestem razem w danym miejscu. Punkt 7. Aby radować się tymi szczególnymi działami, nie musimy czekać, aż wejdziemy do Jego Królestwa. W Innymi słowy, nie jesteśmy jeszcze w królestwie, które przejawiło się na ziemi, ale w naszej istocie prowadzimy życie i doświadczamy życia w królestwie. To tak jak w tym hymnie, który śpiewaliśmy, który wskazuje, że jeżeli dobrze pamiętam, nie ma zbyt wielu hymnów w naszym hymnarzu na temat królestwa, ale wszystkie zostały napisane bądź przez brata Lee, bądź przez brata Ni. A to wskazuje na to, że żaden chrześcijanin na ziemi nie miał takiego duchowego zrozumienia. I tak naprawdę ci dwaj bracia są przykładami życia w rzeczywistości królestwa. I to taka myśl, ale co jakiś czas mam takie myśli. Brat Ni urodził się w południowej części swojego kraju, w Chinach. A brat Li urodził się w północnej części Chin. I obydwaj cierpieli w głęboki sposób, tam, będąc tam. I dlatego pamiętam, jak pamiętacie, brat Ni zebrał współpracowników w 1948 roku. Wiemy, że prezydent, który został wybrany w Stanach Zjednoczonych, nie będzie po naszej stronie i musimy się przygotować na to, że na cierpienie, które nadejdzie. Wszyscy powinniśmy tu zostać, ale poza bratem Lee. I po prostu płakali wtedy, ale powiedział, on musi wyjechać, żeby miała miejsce kontynuacja. Co za cena, którą musiał zapłacić. Cierpienie, przez które przeszedł w tej części ziemi. Potem Pan poprowadził go do Stanów Zjednoczonych. A ze Stanów Zjednoczonych posługa dotarła na całą ziemię. I jesteśmy tutaj dziś. Czyż to nie dobroć Boża? Czyż nie jest to błogosławieństwo, że jesteśmy tutaj? Że nie jesteśmy częścią religijnego systemu chrześcijaństwa? Że jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu? I teraz uczymy się punkt po punkcie, że jesteśmy tu. Nawet w życiu Kościoła. Tak naprawdę Kościół to królestwo. To Ewangelia Królestwa przyprowadziła nas do Kościoła i teraz funkcją miejscowych kościołów jest zaprowadzenie Królestwa na ziemi. Więc jesteśmy takim kanałem. To nie znaczy, że poselstwo po poselstwie będziemy mówić o Królestwie, ale zdajemy sobie sprawę, że gdy jesteśmy w życiu Kościoła, nie jesteśmy jedynie w duchowym domu, ale jesteśmy także w Królestwie Bożym. Znajdujemy się pod Twoją władzą i uczymy się, czym jest władza. I pamiętam, kiedy pewna starsza siostra bardzo cieszy się, że jestem w kościele jako moim domu. A była bardzo silną osobą w tym czasie, ale miała wspaniały koniec swojej podróży. I ważne jest to, w jaki sposób kończymy swoją podróż. I zdajemy sobie sprawę z tego, jeżeli mamy być współkrólami przez 1000 lat, musimy nauczyć się być pod Jego władzą. I w tym samym czasie jesteśmy szkoleni, by siedzieć z Nim na tronie. Więc to ma miejsce, to się dzieje w naszym codziennym życiu. I punkt 8. Dzisiaj w życiu Kościoła mamy przywilej radować się Królestwem. Radować się Królestwem. Gdy przyjrzymy się fragmentowi z Efezjan bądź z Kolosan, nie pamiętam, ten aspekt, że jest to Królestwo Syna Bożej Miłości. Kilka poselstw na ten temat wygłosiłem. Kiedy jesteśmy w życiu Kościoła i w Królestwie, żyjemy w Królestwie, jak jest to objawione w Ewangelii Mateusza, Marka i innych Ewangeliach, ale zdajemy sobie sprawę teraz, że to nie jest jedynie, że stoimy tam z bojaźnią i drżeniem, boimy się tego czy tego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to Królestwo Syna Bożej Miłości. I gdy prowadzimy życie Królestwa, myślę, że wszyscy wierzący musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy w sferze, która jest pełna miłości. Bóg rządzi za pomocą miłości i oczywiście za pomocą życia i za pomocą łaski, ale to jest atmosfera, która nam towarzyszy. Więc mamy te dwie strony w Ewangelii Mateusza. A potem w tych listach Królestwo to Królestwo Syna Bożej Miłości, który świeci na nas, który pasie nas. Co za wspaniała atmosfera. Z jednej strony musimy dojść do tych wersetów, wejść w nie i do posługi, by zrozumieć, że jesteśmy w Królestwie na Bożej miłości. Jest tutaj pewne rodzaju atmosfera i mamy tę samą miłość do każdego, wobec każdego. Nie mamy takiej miłości dla tej osoby, a jakąś tam miłość wobec tej osoby. To okazywanie miłości musi mieć miejsce już teraz. I niech Pan przykryje mnie. Powiem w imieniu... Mogę szczerze powiedzieć, tutaj, gdy jesteśmy razem, jesteśmy w Bożym Królestwie, w Królestwie Miłości. I szczerze chcę Wam powiedzieć, że kocham każdego z Was. Taką samą miłością. Nieważne, skąd przyjechaliście, ile macie lat, jakie macie usposobienie, to wszystko nie ma znaczenia. Ta sama miłość jest, rozwija się w każdym z Was. Opuścicie tę konferencję, mając więcej miłości, niż gdy tu przyjechaliście. Nie tylko, że bardziej jesteście kochani, ale kochacie bardziej niż wcześniej, ponieważ żyjemy w życiu, w Królestwie Bożym, w sferze miłości. I I teraz jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu. I spoglądamy ku Panu, żeby dokonał tego, co tylko może. Panie, po prostu oddaję się Tobie ponownie. Proszę, odpowiedz na to, na tę decyzję, którą podjąłem. Panie, na Twój sposób i w Twoim czasie, ze względu na Twoją chwałę, uczyń mnie zwyciężającym świętym. I myślę, że w tym czasie, w tym momencie Bóg Ojciec słyszy i odpowiada. Więc pomódlmy się z osobą obok na ten temat. I potem brat podzieli się słowem takim podsumowującym. Podejdźcie do mikrofonu. To nie jest szkolenie, ale proszę. Kiedy pianino zabrzmi, po prostu zakończcie w tym to zdanie. Pozwólcie innym podejść do mikrofonu i dać im szansę oddać chwałę Panu i żeby ponownie wróg został pokonany. Chwała Panu! Chwała Panu! Więc pomódlmy się z osobą obok.